chcemy wsłuchiwać się w głos księży biskupów, głos naszych pasterzy, właśnie na antenie Radia Maria w ramach katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Niech wprowadzeniem w dzisiejszy czas rozważania dzisiejszej katechezy będzie pieśń Ducha Świętego. Przywołujmy jego wstawiennictwa. Wraz z nami jest ksiądz biskup Janusz Mastalski, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Księże biskupie, serdecznie witamy na antenie Radia Maryja i prosimy o słowo katechezy.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj Dzień Dziecka, a więc nie może zabraknąć tego tematu w dzisiejszej katechezie. Zatem spróbujmy przyglądnąć się współczesnemu pokoleniu, młodemu pokoleniu i procesowi wychowania. Ale zacznijmy od dziecka w Piśmie Świętym, bo okazuje się, że właśnie w Biblii dziecko odgrywa bardzo ważną rolę. Znany biblista, benedyktyn ojciec Tomasz Dąbek, pisał w jednej z książek tak. Pismo Święte wielokrotnie mówi o dzieciach, zarówno w dosłownym, jak i w przenośnym znaczeniu, kiedy to postawa dziecka stanowi wzór właściwego religijnego odniesienia się człowieka do Boga. Można w różny sposób omawiać naukę Biblii o relacjach rodzinnych z religii objawionej Starego i Nowego Testamentu oraz rozważać podłoże i znaczenie określeń dzieci, mali, prości, ludzie używanych jako przykłady właściwej postawy religijnej. Okazuje się, że w Starym Testamencie jednym z przejawów bliskości dzieci wobec Boga był ich udział w kulcie, nawet w modlitwach pokutnych. Niektórzy wybitni mężowie, jak pamiętamy, zostali powołani już jako dzieci, na przykład jak Samuel lub jak ludzie młodzi, jak Dawid wybrany spośród starszych braci, albo Daniel, który w sprawie Zuzanny okazał się mędrszym od starców Izraela. Bóg przygotowuje sobie specjalną chwałę z ust dzieci i niemowląt. W niebieskiej Jerozolimie wybrani będą otoczeni przez Boga miłością macierzyńską. Psalm na przykład 131 wyraża pokój serca i zdanie się na Boga przez odwołanie się do obrazu małego dziecka śpiącego na łonie matki. Pełne radości i chwały proroctwa mesjańskie zawierają także obraz narodzin królewskiego dziecka Emanuela, które przyniesie wyzwolenie, pokój i sprawiedliwość. Jak więc widać, dzieci były częścią wielkiej, wielopokoleniowej rodziny izraelskiej. W niej przychodziły na świat, zastały pod kierunkiem rodziców, wychowywały się i oczywiście przygotowywały się do przyszłych zadań i obowiązków. Dzieci izraelskie uczyły się i wychowały przede wszystkim poprzez wspólne życie w rodzinie, pracując i modląc się razem z rodzicami i krewnymi. Dorosłe życie dzieci zobowiązane były do okazywania rodzicom i starszym pokolenia posłuszeństwa i szacunku. W tradycji mądrościowej czwarte przykazanie dekalogu zostało pogłębione i sprecyzowane. Karność względem rodziców była czymś naturalnym i oczywistym. Pierwsze pouczenia otrzymywały dzieci od rodziców, którym należył się posłuch. I tak chociażby w Księdze Przysłów czytamy: Synu mój, słuchaj, napomnij ojca i nie odrzucaj nauk swej matki. Albo strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki. W wychowaniu potomstwa dużą rolę odgrywało też karcenie, a nawet, uwaga, kary cielesne. I tak w Księdze Syracha możemy przeczytać: rozpieszcza syna swego ten, kto opatruje każdą jego ranę i komu na każdy jego głos wzruszają się wnętrzności. Koń nieujeżdżony jest narowisty, a syn zostawiony samemu sobie staje się zuchwały. W młodości nie dawaj mu zbytniej swobody. Okładaj razami boki jego, gdy jeszcze jest młody, aby gdy zmężnieje, nie odmówił ci posłuchu. Wychowuj syna swego i używaj do pracy, abyś nie został zaskoczony jego bezczelnością. To Księga Syracha, 30 rozdział. Oczywiście trzeba go czytać w kontekście. Ten fragment. Ale podejdźmy teraz bliżej naszych czasów. Wejdźmy do czasów Nowego Testamentu i okazuje się, że życie świętej rodziny było najlepszym wzorem dla chrześcijan żyjących w małżeństwie. Bóg dał człowiekowi tę moc przekazywania życia, dlatego też osoby zbliżone do siebie wzajemną miłością zakładają nowe rodziny. W liście do Efezjan czytamy słowa: Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Jako uzasadnienie swojego polecenia najpierw święty Paweł odwołuje się do sprawiedliwości. Posłuszeństwo rodzicom jest podyktowane zasadą sprawiedliwości, czyli oddaniem każdemu tego, co mu się słusznie należy. Ale też jest i druga strona. A wy ojcowie, pisze święty Paweł, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie pańskie. Rodzice więc mają tak postępować względem swoich dzieci, aby w ich postawie mogły one dostrzec oblicze kochającego ich Boga Ojca. Czy my możemy coś z tych nauk przenieść na dzisiejsze czasy? Oczywiście tak, ale zanim postaram się podpowiedzieć różnego rodzaju zasady dobrego wychowania, spróbujmy najpierw przyglądnąć się króciuteńko błędom rodzicielskim. Ciekawe, czy radiosłuchacze podzielają moje zdanie na ten temat, ale są to efekty długich lat studiowania, badania rodzin. Wydaje się, że jest kilka takich błędów rodzicielskich, które popełniamy w obecnych czasach, które nieraz są nie do odrobienia. Otóż pierwszy błąd, nie twierdzę, że najważniejszy, ale jednak bardzo często spotykany w rodzinach naszych, to błąd wyręczania. Trzeba pamiętać o tym, że kiedy próbujemy wyręczyć nasze dzieci, to trochę wychowujemy ich do inwalidztwa życiowego. Niech te różne zadania będą gorzej wykonane, ale niech będą samodzielne. Jeśli za dużo jest tego wyręczania, to nie da się ukryć, że takie dziecko coraz bardziej jest ubezwłasnowolnione własnymi rodzicami. Drugi błąd, o którym trzeba powiedzieć, to błąd nadopiekuńczości. Są rodzice, którzy taki parasol ochronny rozkładają nad dzieckiem, że tak naprawdę to ten syn czy córka jest obciążone rodzicielską troską, rodzicielską miłością. Oczywiście każdy rodzic kocha swoje dzieci, ale można z tą miłością przesadzić wtedy, kiedy nie daje się jakiegoś przynajmniej marginesu wolności swojemu dziecku. Trzeci błąd, który można spotkać w naszych rodzinach, to błąd apodyktyczności. A zatem to surowe wychowanie, gdzie w dużej mierze nie ma miejsca na przytulenie, na gesty miłości, raczej jest pewien dystans, który dzieli dzieci od rodziców. Nie da się ukryć, że tam, gdzie nie ma gestów, tam, gdzie nie ma słów o miłości, o cieple, tam tak naprawdę gdzieś ten rozwój emocjonalny dziecka jest zahamowany. Mam nadzieję, że ten błąd, o którym teraz powiem, nie jest tak często spotykany, ale trzeba go wymienić. To błąd nadmiernego zaufania. Wydaje się, że z wychowaniem jest tak jak z jazdą samochodem, że zawsze powinno być to ta zasada ograniczonego zaufania. I tu nie chodzi o to, żeby nie ufać dziecku, ale gdzieś na przykład dyskretnie kontrolować. Wydaje się natomiast, że ten błąd rodzicielski spotykany jest bardzo często. Otóż to błąd braku czasu. Nikt nie zastąpi dobrego taty czy dobrej mamy. Kiedy nie mamy czasu na to, żeby porozmawiać, żeby nawet zjeść niedzielny obiad, czy spotkać się po to, żeby porozmawiać o zwykłych problemach, które nas dotykają, to stajemy się coraz bardziej obcy. I taki brak czasu sprawia, że dom zamienia się w stołówkę, w hotel, a nie w dom rodzinny, do którego się chce wracać, bo czuje się człowiek tam bezpieczny. Kolejnym, szóstym błędem rodzicielskim to może być błąd za dużych kompromisów. Pamiętajmy o tym, że wychowanie, w którym coraz częściej używamy kompromisów, może być tak naprawdę antywychowaniem. Dlatego, że każdy rodzic powinien pamiętać, że są pewne granice kompromisów. Czy więcej będziemy ustępować, czy więcej będziemy zmieniać decyzje pod naciskiem, tym będzie trudniej o jakąś systematyczność, metodyczność wychowania. Jest też siódmy błąd, który mnie osobiście bardzo niepokoi, to błąd zaniedbania. Mówi się w ogóle, że zaniedbanie jest formą przemocy, bo każde dziecko ma prawo do opieki swoich rodziców. Zaniedbanie przez rodziców dziecka to również zahamowanie jego rozwoju. To w wielu przypadkach poczucie samotności syna czy córki w domu. Kolejnym błędem rodzicielskim to błąd braku konsekwencji. Wydaje się, że taka postawa powoduje bardzo trudne relacje w domu, bowiem syn czy córka doskonale wie, w którym momencie może coś wymusić na swojej mamie czy tacie. I chcę powiedzieć jeszcze o jednym błędzie, który może towarzyszyć rodzinie. Otóż jest to błąd psychicznej nieobecności. Są tacy rodzice, którzy emigrują wewnętrznie, to znaczy fizycznie są, ale tak naprawdę nie mieszają się do żadnych praw wychowawczych, najchętniej chcieliby mieć święty spokój. I wtedy taki syn czy córka ma poczucie, że tata jest w domu czy mama, ale tak naprawdę nie ma żadnego kontaktu z tym rodzicem. Powstaje więc pytanie, w tych trudnych czasach, gdzie mamy do czynienia z psychobójstwem, bo coraz częściej małe rzeczy małe problemy urastają do rangi ogromnych i coraz więcej ludzi młodych, dorosłych ma problemy emocjonalne, popada w depresję. W czasach, kiedy bardziej liczy się sieć, wirtualny świat, a nie rodzicielskie doświadczenie, powstaje pytanie, jak dobrze wychowywać dziecko we współczesnym świecie. I tu nie chodzi o to, żeby teraz moralizować, nie chodzi o to, żeby podpowiadać jakieś zasady, które są uniwersalne i zawsze się sprawdzą. Ale wydaje się, że oprócz tego intuicyjnego wychowania warto jednak popatrzeć na współczesne wychowanie przez pryzmat właśnie biblijnych wskazań, ale również i doświadczenia pedagogiki chrześcijańskiej. Spróbujmy zatem sformułować te kilka przykazań. Wydaje się, że mogą one się przydać zarówno rodzicom, jak i babciom, dziadkom albo starszemu rodzeństwu. Pierwsza zasada, która się nasuwa w obecnych czasach, to zasada łagodnej perswazji. Umiejętność przekonywania jest bardzo ważną kompetencją każdego człowieka. Umiejętność perswazji jest szczególnie przydatna w procesie wychowania. Stanowi przecież ważne ogniwo w budowaniu u wychowanka systemu motywacji. Perswazja, najogólniej mówiąc, jest formą namawiania do czegoś przy użyciu skutecznych argumentów. Benedykt XVI w liście w 2008 roku pisał tak: wychowanie nigdy nie było łatwe, a dziś staje się chyba coraz trudniejsze. Dlatego wielu rodziców i nauczycieli narażonych jest na pokusę rezygnacji ze swych zadań, a nawet nie potrafią już zrozumieć, jaka jest naprawdę misja im powierzona. Skuteczny, kochający rodzic nie może zrezygnować z misji wychowawczej, a w niej z łagodnej perswazji, która wynika z miłości rodzicielskiej. Nie ma nic skuteczniejszego jak z miłością napomnienie mamy czy taty. Ale jest też druga ważna zasada, którą trzeba wziąć w swoje życie wychowawcze. Szczególnie, że ta zasada może być często niszczona poprzez styl życia naszych dzieci czy młodzieży. To zasada kształtowania odpowiedzialności. Dzieci, które są wychowane do odpowiedzialności, szybciej dorastają. Niestety nieraz rodzice zapominają, że pierwszym poligonem owego kształtowania odpowiedzialności jest postawa samych rodziców. Karol Wojtyła doceniał wartość odpowiedzialności, pisał, że człowiek dlatego bywa odpowiedzialny za swe czyny i dlatego przeżywa odpowiedzialność, ponieważ posiada zdolność odpowiadania wolą na wartość. Zachodzi powinność odniesienia się do przedmiotu wedle jego prawdziwej wartości, a w parze z nią rodzi się odpowiedzialność za przedmiot pod kątem jego wartości, czyli krótko mówiąc, odpowiedzialność za wartość. Dlaczego to jest taka ważna zasada? Ponieważ młodzież, dzieci, którzy korzystają z internetu, uczą się od najmłodszych lat braku odpowiedzialności za słowo. Doskonale wszyscy wiemy, że teraz można każdego omówić, każdemu przypisać różne rzeczy i niestety nie bierze się za to żadnej odpowiedzialności. Stąd też odpowiedzialność jest istotnym elementem aktywności ludzkiej. Jednak trzeba zauważyć też i toksyczne wymiary odpowiedzialności. Trzeba po prostu likwidować wypaczone te formy odpowiedzialności. Święty Augustyn przed wiekami pisał: pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwili obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością. Stąd też wychowanie do odpowiedzialności jest procesem ciągłym, od którego nie ma czasu wolnego czy wakacji. Trzecia zasada, która się nasuwa po czytaniu wielu tekstów biblijnych i z tradycji pedagogii chrześcijańskiej, to zasada naprawiania błędów. Popełnianie błędów jest wkalkulowane w proces wychowywania. Ich naprawianie świadczy o rodzicielskiej mądrości, a jednocześnie pokorze. Przyznanie się do błędu wymaga pewnej elastyczności umysłu i pewności, że nie uszczupli to naszej prawdziwej wartości. Dlatego też trzeba pamiętać, że błędy czy pomyłki są ceną twórczego życia. To one warunkują dojście do prawdy. Warto więc przed dziećmi do tych pomyłek się przyznawać. Niewątpliwie umiejętność i chęć naprawiania błędów wychowawczych przez rodziców jest bardzo istotnym elementem skutecznego procesu wychowawczego mającego miejsce w domu rodzinnym. Jest to wręcz nieodzowna taktyka w kanonie skutecznego wychowania. Jak Jan Paweł II przed wielu, wielu laty mówił, misja wychowawcza powinna się opierać na solidnym przygotowaniu, a tego się nie improwizuje ani nie zdobywa przez powierzchowne studium i nie może być zdobyte raz na zawsze. Przeciwnie, ono musi być działaniem stałym i realizowanym w codziennym, trwałym wysiłku. A niestety nieraz popełniamy błędy i warto się do nich przyznać. Staje się wtedy człowiek bardziej wiarygodnym. Czwarta zasada, którą znamy z pedagogiki wczesnoszkolnej, ale można ją stosować również w późniejszym wieku rozwojowym, to zasada przeżywania granicy. Wychowanie polega na konkretnych postawach rodzicielskich. Wśród nich jest także umożliwienie dziecku przeżywania nie, które jest procesem wpisanym w całokształt oddziaływań wychowawczych. Chodzi więc o umożliwienie dziecku przeżycia tak zwanej granicy. A granica oznacza tutaj powstrzymanie informujące, że nie można tego punktu przekroczyć. Pamiętać trzeba, że przeżycie granicy przez dziecko nie może być efektem złego humoru mamy czy taty, lecz zaplanowanym działaniem wychowawczym. Zatem syn czy córka od najmłodszych lat powinni doświadczyć dwóch rzeczywistości, za które czeka go kara lub nagroda. Powinieneś i nie wolno ci. Mówiąc jeszcze inaczej, dziecko powinno odkryć kategorię dobra i zła, to jest początkiem kształtowania sumienia. Aby dziecko mogło w sposób prawidłowy przeżyć granice, najpierw musi dokładnie poznać przestrzenie, w których może się poruszać. Są to przynajmniej dwa obszary, dozwolony i niedozwolony. Szczególnie, że rodzice mają dużą konkurencję w postaci różnego rodzaju medialnych przekazów na Instagramie, na Facebooku. Zdobywanie doświadczeń, a także samodzielność sprawi, że na etapie dojrzewania same dzieci będą te przestrzenie określać, co mogę, a czego nie powinienem. W przeżyciu granicy ważna jest także motywacja, która jest dostosowana do wieku wychowanka. Kolejną zasadą, którą warto wymienić, to zasada niezwykle ważna, to zasada optymizmu życiowego. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że podejście do życia rodziców rzutuje na kreowanie optymizmu życiowego u dzieci. Zresztą Pan Jezus cały czas podkreślał w nauce skierowanej do apostołów, że nadzieja jest czymś niezwykle ważnym w realizacji powołania. Dlatego też można nawet sformułować kilka reguł wychowawczych rządzących zasadą optymizmu życiowego. To po pierwsze kreowanie pozytywnych myśli. W różnego rodzaju eksperymentach wykazano, że osoby w dobrym nastroju spostrzegają więcej pozytywnych i mniej negatywnych zjawisk na filmach, zarówno w swoim zachowaniu, jak i w zachowaniu innych. Ważne jest, aby tworzyć dobry klimat, nastrój w domu rodzinnym, bo wtedy takie dziecko wzrasta po pierwsze w poczuciu adekwatnej wartości, a po drugie do takiego domu chce się po prostu wracać. Druga reguła to pamiętanie o pozytywnych i miłych chwilach. A zatem koncentrowanie się w swoich wspomnieniach na momentach, które przyniosły pozytywne emocje, jest bardzo efektywnym kreowaniem optymizmu życiowego. Dzieci powinny uczyć się pozbywania tych wspomnień, które są traumatyczne, przynoszące strach czy niechęć. Na pewno kolejną regułą w tej zasadzie optymizmu życiowego to jest nastawienie na pomoc innym. ten optymizm życiowy może być generowany poprzez to, że człowiek czuje się po prostu potrzebny innym. Egocentryzm w wielu przypadkach powoduje samotność, a w konsekwencji pesymizm. Jest jeszcze jedna reguła związana z optymizmem życiowym, a po chrześcijańsku mówiąc nadzieją, to koncentracja na rozwiązywaniu problemów, a nie na nim samym. W procesie wychowawczym istotnym elementem kształtowania kompetencji emocjonalnych dziecka jest umiejętność radzenia sobie z różnego rodzaju problemami. Zbytnia koncentracja na problemie może powodować właśnie tendencje depresyjne, a w konsekwencji brak konstruktywnego rozwiązania. Dlatego też rodzice powinni zadbać o kształtowanie u syna czy córki postawy kreatywnej, polegającej na poszukiwaniu wielu rozwiązań danego problemu. Nie powinno się zresztą w tym dziecka wyręczać, lecz raczej pomagać i podpowiadać. Chciałbym jeszcze powiedzieć o paru zasadach na koniec. Otóż istnieje też zasada małych kroków. W kształceniu obowiązuje ta zasada. Jest ona bardzo ważna, bo polega na stopniowym, ale systematycznym wprowadzaniu dziecka w podawane zagadnienia, w pewne postawy, które chcemy ukształtować. Mądry wychowawca, mądry rodzic zna możliwości swojego dziecka. Będzie zatem stawiał mu wymagania, które są dla niego w danym momencie osiągalne. Ta zasada małych kroków to niejako wspinanie się po szczeblach doskonałości. Powolne, ale skuteczne. Muszą o tym pamiętać szczególnie ci, którzy są niecierpliwi w czekaniu na efekty swojej pracy wychowawczej. Kolejną zasadą to zasada dbania o sumienie. Problem kształtowania sumienia staje się bardziej skomplikowany. Istnieje potrzeba szukania nowych rozwiązań wychowawczych, szczególnie w obecnych czasach, gdzie zaciera się różnica między dobrem i złem, a patologia stała się normą. Kształtowanie dojrzałego sumienia jest fundamentem oddziaływań wychowawczych. I dlatego tak ważna rola rodziców w kształtowaniu sumienia, w ocenianiu konkretnego postępowania, uzasadnianiu, dlaczego coś jest dobre, a coś jest złe. I na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej zasadzie, to zasada dyskretnej kontroli. Kontrola w wychowaniu ma bardzo istotną funkcję, bowiem daje odpowiedź na pytanie związane ze skutecznością naszych oddziaływań wychowawczych. Zasada dyskretnej kontroli może polegać na umiejętności zachęcania samego dziecka do samokontroli. Jest to przecież jedna z podstawowych reguł wychowania do samowychowania. Syn czy córka, którzy mają świadomość, że rodzice im ufają i nie mogą tego zaufania zawieść, będą się starać tak postępować, aby nie musieli być kontrolowani. A więc komunikaty typu mam nadzieję, że nie muszę tego sprawdzać lub jestem pewien, że zrobisz to dobrze, stają się motywem do samokontroli. Jest to więc postawa rodzicielska, w której dyskretna kontrola dokonuje się niejako przez same dzieci. Jaka powinna być konkluzja tego dzisiejszego rozważania dotyczącego wychowania dziecka we współczesnym świecie? Puentą może być tylko jedno stwierdzenie. Otóż wszystkie te zasady, które zostały wymienione, wynikają z fundamentalnej zasady. Zasady miłości. Bo jeśli kocha się swoje dzieci, to chce się ich jak najlepiej wychować. I kończąc tą katechezę, chcę życzyć wszystkim słuchaczom, szczególnie rodzicom, aby często słyszeli od swoich dzieci: kocham cię mamo, kocham cię tato. Jak się cieszę, że mam takich wspaniałych, fantastycznych rodziców, czego całego serca wszystkim życzę.
Dzisiejszą katechezę wygłosił ksiądz biskup Janusz Mastalski. Księże biskupie, serdecznie dziękujemy za te słowa. Za słowa w pierwszej kolejności zaczerpnięte z Pisma Świętego, następnie za wskazanie tych błędów rodzicielskich, a następnie jak wychowywać dziecko i konkluzja, która jest źródłem. Konkluzja, która mówi o miłości, z której powinny brać źródło wszystkie inspiracje, podejścia, wszystkie metody wychowawcze. Serdecznie dziękujemy. ksiądz biskup Janusz Mastalski, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszej katechezy. Można to uczynić telefonując po następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach minuta po godzinie 9. Na antenie Radia Maria trwa czas katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejsze rozważanie poprowadził ksiądz biskup Janusz Mastalski, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Serdecznie zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu refleksji. Odbierzmy telefony. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Sylwia Spolan z Lubelskiego. Ja chciałam podziękować za katechezę. Nie słuchałam od początku, ale zaczęłam już od tych błędów i rzeczywiście mam 3-letnią córkę i to wszystko się sprawdza. Ale nade wszystko chciałam też polecić wszystkim książkę autorek Adel Faber i Elaine Mazlisz. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Bo ona jest bardzo wartościową pozycją. I przede wszystkim zwraca uwagę na emocje, które nad nami niestety często panują i żeby właśnie dawać dziecku prawo do wyrażenia emocji i to jest jak pięknie jest patrzeć, jak się da dziecku prawo do emocji, również tych, które nazywamy trudnymi, bo ono wtedy rzeczywiście dużo szybciej się uspokaja. I bo wie, że ma prawo czuć się czasem źle, czasem nieszczęśliwe, czasem bardzo niezadowolone i naprawdę wtedy jest dużo, dużo łatwiej również uniknąć wszystkich tych błędów, o których była dzisiaj mowa. Także no to tak tyle. I przede wszystkim bardzo dużo się modlić trzeba z dzieckiem. I kiedy też się denerwuje, to prosić Ducha Świętego o to, żeby nas jakoś wyprowadzał z tych trudnych sytuacji. I Pan Bóg prowadzi. I tego wszystkim też życzę.
O. Bóg zapłać, Pani Sylwia.
Bóg zapłać.
Jeśli można coś powiedzieć...
Prosimy, księże biskupie.
Wydaje się, że oczywiście modlitwa to jest tak rzecz oczywista za dzieci własne. No niestety nie zawsze bywa tak, że rodzice wpadają na pomysł, że jeszcze z tych wychowawczych metod najważniejsza to jest właśnie modlitwa za swoje dzieci. Ja tak zachęcam do tego, żeby każdy rodzic poświęcił swoje dziecko Matce Najświętszej. Ale mam też taką propozycję, żeby poprosić o adopcję jakiegoś świętego syna czy córkę. Każdy z nas ma jakiegoś ulubionego, szczególnie ważnego świętego. Może właśnie polecić konkretnemu świętemu syna czy córkę i codziennie modlić się przez jego wstawiennictwo. Naprawdę jest to bardzo skuteczna modlitwa.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Małgorzata z Mazowieckiego. Jestem nauczycielem, a jednocześnie mamą. I dziękuję za tą katechezę, za te zasady, które są podane i niejednej mamie na pewno pomogą, niejednemu rodzicowi. Wychowanie jest procesem bardzo długofalowym. Właściwie prawie całe życie wychowujemy swoje dzieci, bez względu na to, czy one są małe, czy dorosłe. Kontrolujemy ich. Ale tu jest jedna zasada, taka bardzo ważna. Kochać i wymagać. Wymagać, tak jak mówił Korczak, jak mówią wielcy pedagodzy, wymagać konsekwentnie od dziecka, szczególnie tego małego, które już jest w ten sposób jakoś tak w genach czasami ustawione, że jemu coś tam wolno i on na siłę chce pokazać, że wymusić od rodziców, że to trzeba. Nie. Konsekwentnie powiedzieć nie. I mi się bardzo podobała ta zasada, która mówi, powinieneś, nie wolno ci. Bo nie jest to proste w wychowaniu. Po tym dziecko nabiera tych negatywnych cech, idzie przez świat i przez życie. I to owocuje tym, że to dziecko po prostu ma jakieś tak negatywne zasady w wychowaniu, idzie do rówieśników. Zawsze kontrolować, rozmawiać dużo z dzieckiem. To jest bardzo podstawowa rzecz. Rozmawiać, ujawniać to, że jeśli coś złego, wytłumaczyć małe, że tego nie wolno, nie akceptować, że on coś powiedział, machnąć ręką na to, bo to po tym wychodzi w szkole, wychodzi w życiu, wychodzi w dorosłym życiu. I to jest bardzo istotne, żeby powiedzieć temu dziecku, co jest dobre, a co złe. Te zasady najbardziej takie humanitarne włączać w życie. Dużo dyskutować, pokazywać dobre przykłady. Bardzo dobra jest literatura i ta dziecięca, i te baśnie, i Andersena, i wszystkie inne, które pokazują, że zło jest potępiane, dobro nagrodzone. Ja mam taki przykład domu dziecka, który bardzo przeżyłam kiedyś, będąc tam krótko pedagogiem w domu dziecka, kiedy wzięłam na rękę dziecko, dziewczynka 3-letnia, kiedy mówiła do mnie, czy pani mi poszuka mamy? I w tym momencie trzymała mnie tak mocno za szyję, młodą jeszcze osobę, pedagoga po studiach, że ja musiałam, co mimo, że było mi ciężko, ja to dziecko długo trzymałam, przytulałam. Potrzeba było tego ciepła. I teraz zwracam się do wszystkich rodziców, którzy nie mogą mieć własnych dzieci. Adoptować dzieci. One są wszystkie kochane. Można ich nauczyć dobra. Tak jak uczą wielcy tego świata i adoptują, tak adoptować. Szczęść Boże.
Ja bardzo dziękuję za ten głos pani, bo rzeczywiście wychowanie to jest często inwestycja na przyszłość. Skutków nie musimy od razu widzieć. Często wychodzi dopiero w życiu dorosłym, ale tu w kontekście tego, co pani powiedziała, jakże ważna jest cierpliwość rodziców do własnych dzieci, bo często nam brakuje, mówiąc kolokwialnie, tych nerwów do nich. A one mają prawo w jakiś sposób pewnej rzeczy nie rozumieć, być niekonsekwentnym, nie wiedzieć czegoś, być upartym. Jak będziemy cierpliwie stosować bardzo konkretne metody wychowawcze, to nagle się okaże, że kiedy dorosną, założą własne rodziny, przyjdą i powiedzą, jak to dobrze, mamo, tato, żeś stawiał wymagania, bo teraz to właśnie owocuje.
Na antenie Radia Maryja trwa czas katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Janusz Mastalski, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Prosimy bardzo.
Proszę czekać.
Już za chwilę odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Proszę czekać.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mogę rozmawiać?
Bardzo proszę.
Dziękuję księdzu biskupowi, mówi Anna z Krakowskiego. Dziękuję za te wszystkie uwagi. Ale mam jedno takie pytanie. Co ma zrobić matka, która ma dziecko kalekie, na przykład seksualnie? Bo kiedy zwróciłam się do lekarza, to powiedział, na to nie ma rady. A co ja mogę zrobić? A lekarz powiedział, modlić się. Jak długo? Do końca życia. I dlatego może ksiądz biskup powie coś na ten temat. Dziękuję.
No nie da się ukryć, że modlitwa jest tutaj najistotniejsza. Natomiast miejmy tą świadomość, że czym bardziej mamy dzieci, które mają jakieś dysfunkcje, tym bardziej one potrzebują miłości, tym bardziej potrzebują takiego dobrego macierzyńskiego podejścia. I tu jest ważny gest, i tu jest ważne przytulenie, i tu jest ważne też jakaś własna postawa w tej kwestii. Natomiast wydaje mi się, że trzeba ciągle szukać specjalistów, którzy gdzieś tam spróbują się zająć. Medycyna się bardzo dynamicznie rozwija, więc wydaje mi się, że na jednym lekarzu nie należy pozostać, tylko szukać pomocy u osób, które mogłyby w tej kwestii pomóc. Myślę, że tutaj również czy psycholog dziecięcy, czy pedagog specjalny, tu jest wiele możliwości, które można byłoby wykorzystać. Ale ja obiecuję pani, że włączę ten pani problem do moich codziennych modlitw i może coś wyprosimy wspólnie.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostra Antonina Skrubieszowa. Ja chciałam dać świadectwo wychowania w rodzinie mojej, bo chodzę z krakowskiego. I kiedyś, jestem siostrą zakonną już prawie 38 lat i kiedyś zrobiłam sobie taką notatkę, mam ją przed sobą, czego nauczył mnie tatuś. U nas mama pracowała w fabryce na trzy zmiany, więc bardziej nas wychował tatuś, chociaż mama też nam dawała dużo ciepła. I tak, tatuś mnie nauczył dobrej pracy, dobrze wykonywanej. Jeśli jakąś pracę w polu źle wykonywałyśmy, tatuś zostawiał swoją pracę i pokazywał nam jak. Ufności Bogu, potęgi modlitwy i zawsze mówił, był kościelny. Idę do kościoła, jestem chory, wracam, jestem zdrowy. Chciał, żebym się uczyła i ciężko nie pracowała. Oczywiście czystości, dbało o naszą czystość i jak tam kiedyś nauczycielka powiedziała, że któreś dzieci coś tam i ogólnie, zrobiła to ogólnikowo, to on powiedział, proszę nie mówić ogólnikowo, bo my dbamy o czystość. Posłuszeństwa. Kiedyś było, że uciekałam, mówi, nie uciekaj, bo dostaniesz. No uciekałam i dostałam. Umiał przytulić, nauczył rozmawiać, planować pracę, co robić. Bardzo mi się podobało, jak zawsze na wiosnę mówił, gdzie co będziemy siać. Nie spóźniać się, szedł wcześniej i umiał rozmawiać ze wszystkimi. I oczywiście miał nabożeństwo do Matki Bożej. Różne problemy w rodzinie mówił, a ja i tak zwyciężę z Matką Bożą. Także no mam wielki sentyment. Tatuś miał 86 lat. Już nie żyje od 2011 roku, ale tego, co mnie nauczył i to, że jest ze mną, to po prostu czuję.
No, siostro,
dużo tego, ale po prostu taki był mój tatuś.
Siostro, Bóg zapłać za to świadectwo. Siostra znowu pokazała jeszcze inną stronę wychowawczą, mianowicie jak ważne jest w wychowaniu świadectwo rodziców, a więc pokazanie, że właśnie taka postawa, taki wybór jest najtrafniejszy, ponieważ ja jako rodzic dokonuję takich wyborów i jestem do tego przekonana. To bardzo ważne w procesie wychowawczym. No, a takie świadectwo, siostro, obyśmy mieli więcej takich rodziców, o których tak dzieci będą mówić.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Sławomir, Kraków. Bardzo serdecznie witam i księdza biskupa i ojca. Dziękuję pięknie, księży biskupie, za bardzo ciekawą katechezę. Mam tylko krótkie jedno pytanie w kontekście oczywiście tego, co ksiądz biskup mówił. Co ksiądz biskup uważa, sądzi na temat bezstresowego wychowywania, bo no wiemy, od jakiegoś czasu dosyć mocno ono jest obecne, chociażby u nas w Polsce, także w szkołach. Pięknie dziękuję i serdecznie pozdrawiam z Krakowa. My się niebawem zobaczymy u Łagiewnika, bo ksiądz biskup dzisiaj tutaj będzie.
Tak, dzisiaj mam spotkanie z rodzinami dzieci utraconych. To takie ważne dla mnie, powiem szczerze, spotkanie, bo te traumatyczne przeżycia je można przekuć właśnie na większą ufność Panu i jednak no, walkę o to, żeby jednak mieć dzieci, a więc chodzi o to, żeby ta nadzieja nie umarła w życiu tych rodziców. Tutaj problem związany z wychowaniem bezstresowym jest związany tak naprawdę z całą koncepcją antywychowania, wychowania, w którym wolność jest czymś najistotniejszym. Ja myślę, że nie jestem zwolennikiem takiego typu wychowania, natomiast proszę pamiętać o tym, że pedagogika chrześcijańska i wychowanie chrześcijańskie może być i powinno być również bezstresowe, ale tak jak powiedziała tutaj jedna ze słuchaczek, ma być to wychowanie z miłością, wymagając. I jeśli tak będzie, to tam też nie będzie stresu. Natomiast przyznanie za dużej wolności dziecku, a więc to, co pewnie to chciał pan powiedzieć też, że często w szkole, i to nauczyciele pewnie potwierdzą, dzieci mają coraz więcej praw, a coraz mniej obowiązków, no to nie prowadzi to tak naprawdę do kształtowania dojrzałej osobowości dziecka. Osobiście jestem zwolennikiem stawiania wymagań, rozliczania dzieci i pokazywania, że tak ważne jest kształtować. Ja lubię takie słowo rzeźbić tą swoją osobowość. To nieraz jest może bolesne, ale pozostawia później bardzo ważny i istotny ślad na całe życie, dojrzałość.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z diecezji kieszeńsko-kozieckiej. Chciałem powiedzieć, że w czwartej dekadzie życia zetknąłem się z taką książką. Była w sklepach Veritasu. Księdza Gastona Courtis, Francuza. To był rok, wydawnictwo warmińskie decyzjalne. Tej książki już później nie można było nigdzie otrzymać. Natomiast chcę powiedzieć, że no ona była napisana pokolenia wcześniej, można powiedzieć, bo posłowie, przekład był Marii Dębińskiej, a posłowie Józefy Hennelowej. I oryginał tej książki wydany został w roku 52 przez Edition Flowers w Paryżu, tam pod francuskim tytułem. Ale powiem, że nawet spotkałem klientkę, która powiedziała, a co tam może ksiądz zapisać o wychowaniu dzieci? Ta książka to jest rady dla rodziców. Jest tam kilka rozdziałów. No niesamowita książka jest. Jak byłem gdzieś tam w szpitalach czy sanatoriach, to się okazuje, że jak ją czytałem, to po prostu fizykoterapeuci wypożyczali ode mnie tą książkę. Ponad 100 stron, tam 100 chyba 4 strony i no rewelacja ta książka. Jakby można było tą książkę gdzieś dostać, ja dziękuję księdzu biskupowi za tak świetną katechezę. Dzwoniłem nawet do rodziny na Podkarpackim, ale nie mogłem się dodzwonić, żeby posłuchali, no bo tam wpływ, te zasady, te błędy to no, niesamowity wpływ w ogóle. Natomiast na kształtowanie charakterów. Natomiast chcę powiedzieć, no właśnie, że ta książka jest napisana już całe pokolenia temu, natomiast jest w niej jakże dużo aktualnych rozdziałów i rad. To ja miałbym tyle.
Bardzo dziękuję, a ja bym chciał radiosłuchaczy przestrzec przed nieraz bardzo płytkimi amerykańskimi poradnikami, jak wychowywać. Nie dlatego, że one mają tam jakieś błędy z punktu widzenia psychologicznego czy pedagogicznego, ale proszę pamiętać, że zawsze trzeba brać kontekst mentalny. To, co w Stanach Zjednoczonych się sprawdza, absolutnie nie sprawdzi się w Polsce i odwrotnie. Dlatego trzeba bardzo uważać na te poradniki, ale ja dziękuję bardzo panu za to, że pan podpowiedział radio słuchaczom, co można czytać. Ja powiem szczerze, że też popełniłem taką książkę kilka lat temu, Jak dobrze wychować dziecko, wydane przez Salwatorianów. I powiem też, że ta książka o tyle z niej jestem zadowolony, ponieważ wielu rodziców mi mówiło, że jest ona pomocna. A my księża no mamy szersze patrzenie, dlatego że no jednak z tymi dziećmi pracujemy na co dzień i nieraz to, czego nie dostrzega rodzic u swojego dziecka, dostrzeże katecheta, dostrzeże ksiądz który prowadzi jakąś grupę, więc jest warto posłuchać, co ma do powiedzenia ksiądz, który no, na co dzień nie mieszka w domu rodzinnym i nie wychowuje dzieci, ale pomaga w wychowaniu dzieci. No więc my też mamy coś do powiedzenia w tej kwestii.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękuję księdzu biskupowi za każde słowo tej pięknej, mądrej katechezy. I chciałam się podzielić zdaniem, które kiedyś usłyszałam na rekolekcjach, że najlepsze, co może ojciec uczynić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę. I oczywiście to jest z drugą strony najlepsze, co matka dla swoich dzieci, to kochać ojca bez tych walk w domu, kto ważniejszy, bez tych wszystkich przepięć. Kiedy dziecko się wychowuje w atmosferze miłości, to wyrasta właśnie na zdrową osobę. I przypomniało mi się jeszcze dzisiaj, że kiedyś napisałam taki list dziecka do rodziców. Rodzice, Bóg wam mnie dał do najbliższej bliskości, opieki, czułości, radości. Chcę mnie kochać przez wasze serca. Kochajcie mnie teraz, kochajcie mnie mądrze, uczcie mnie o Bogu, módlcie się ze mną i za mnie. To będzie jak bagaż, z którego będę brać. Gdy znajdę się wśród nocy i obcych, gdy moje serce głodne będzie, nie sięgną wtedy moje ręce po oszałamiacze, po seks, alkohol, dopalacze, bo pamięć waszej miłości ochroni od zepsucia, rozwiązłości. Zainwestujcie we mnie uczucia swe, kiedyś w radość i dumę zmienią się. Pokażcie mi, że jestem ważny, wyjątkowy, wartościowy. Wtedy nie dam się byle komu i byle czemu. Dziecko jest jak walizka. Co włożysz, to wyjmiesz. Wszystkiego dobrego i dzieciom, i rodzicom, i ojcom. Szczęść Boże.
No piękny ten list. Ja dziękuję, bo tam jedno słowo, jedno sformułowanie jest tak bardzo ważne. Mądra miłość. Rzeczywiście, jeżeli rodzice kochają mądrze, to znaczy właśnie stawiają wymagania, ale też jak w jakiś ograniczony sposób ufają tym dzieciom, kiedy na co dzień okazują miłość, ale też wymagają, żeby był to również proces w drugą stronę, to taka miłość rzeczywiście jest mądra, bo chyba się radiosłuchacze ze mną zgodzą, że największą radością dla rodziców jest to, kiedy zobaczą po latach, że ich wysiłki wychowawcze nie poszły na marne i mają wspaniałego syna czy córkę, który zakłada szczęśliwą, piękną, wierną Panu Bogu rodzinę.
Podczas dzisiejszej katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie na antenie Radia Maryja jest z nami ksiądz biskup Janusz Mastalski, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Księże biskupie, serdecznie dziękujemy za rozważania podczas dzisiejszej katechezy i za tą wspólną rozmowę teraz po jej zakończeniu. I serca prosimy o Boże błogosławieństwo.
Bardzo dziękuję. Taki apel przed błogosławieństwem. Proszę to błogosławieństwo zanieść do wszystkich rodzin, tych, w których się dzieje dobrze, i niech to błogosławieństwo również dotrze do tych rodzin, które przeżywają jakieś kryzysy, jakieś trudności. I pamiętajmy, że zawsze trzeba się kierować nadzieją w naszych problemach rodzinnych, małżeńskich. A dzisiaj jest Dzień Dziecka. Kochajmy te dzieci nie tylko 1 czerwca, ale codziennie. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Bóg zapłać serdeczne.
Szczęść Boże wszystkim na cały dzień.
Z Panem Bogiem.